Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. 13 grudnia minęła 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, który zakończył trwający od sierpnia 1980 roku żywot pierwszej Solidarności, przynajmniej formalnie. Z perspektywy czasu widoczny jest fenomen tego ruchu społecznego, którego źródła, jak się wydaje, tkwią w tradycji romantycznej, chrześcijańskiej i republikańskiej. Nie jest tak, że takie poruszenia historii nie zostawiają dziedzictwa, nie oddziałują dalej. Solidarność miała swoich akuszerów. Mam na myśli tutaj głównie Jana Pawła II i księdza Józefa Tischnera, wybitnych myślicieli. Z tej tradycji wywodzi się też styl myślenia pana profesora Zbigniewa Stawrowskiego, który przyjął zaproszenie do rozmowy. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Profesor Zbigniew Stawrowski to filozof polityki, związany uczuciowo z Solidarnością, bo w 1980 roku współtworzył Niezależnych Studentów Polskich. Był asystentem i współpracownikiem księdza Józefa Tischnera. Jest też współzałożycielem i dyrektorem Instytutu Myśli Józefa Tischnera, a także autorem wielu książek z dziedziny polityki. Niedawno wydał książkę. Jest to drugie wydanie poszerzone pod tytułem Solidarność znaczy więź. Poświęcona ta książka jest duchowemu doświadczeniu Solidarności jako zjawisku politycznemu i etycznemu. Książka, tak samo jak myśl profesora, jest wielowątkowa, bogata, otwarta na dialog, bo jak się wydaje, z filozofii dialogu wywodzi się myśl pana profesora Zbigniewa Stawrowskiego. Panie profesorze, tak, filozofia dialogu, tak, myślę, jest takim pana dziedzictwem podstawowym, jeśli chodzi o refleksję filozoficzną.
Po części filozofia dialogu jest tylko pewnym odłamem szerszego myślenia. Ja myślę, że filozofia człowieka to jest lepsze określenie. Człowiek nie jest tylko istotą dialogiczną, ale również istotą rozumną, istotą wspólnotową i to wszystko jakoś również przejawia się w mojej refleksji.
Mam w ręku książkę wydaną przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Na okładce obraz Ajwazowskiego, malarz, bodajże chyba to on był Rumianinem, nie Rosjaninem, ukazujący rozbitków walczących z żywiołem. No to taki chyba to punkt wyjścia do rozważań na temat książki Solidarność i więź. Profesor sam wybierał ten dramatyczny obraz? A jeśli ten obraz, to dlaczego?
A ten obraz przyszedł mi do głowy. Obraz, zanim jeszcze zobaczyłem sam konkretny obraz, wyobraziłem sobie sytuację, ilustrację tego, czego doświadczyliśmy w okresie pierwszej Solidarności. Jeżeli chodzi właśnie o Solidarność, pozostają rozumienie pierwszej Solidarności i w ogóle Solidarności, pozostają w naszych głowach dwa obrazy, które zasugerował nam Józef Tischner. A także podjął je Jan Paweł II, to znaczy to jest obraz z listu świętego Pawła do Galatów, jeden drugiego brzemiona noście, a drugi obraz to jest ewangeliczna przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I starając się rozumieć właśnie Solidarność, często odwoływaliśmy się do tych dwóch obrazów, ale one mi się wydały niewystarczające. Ta ilustracja, widok łodzi ratunkowej, na której grupa ludzi współpracuje ze sobą, walcząc o przeżycie. Jedni wiosłują, jedni sterują, inni wylewają wodę. Wydał mi się ten obraz taką lepszą metaforą na opisanie tego, co przeżyliśmy w roku 80-81 i generalnie, czym jest międzyludzka solidarność.
Znaczy, powiem tak, że mam takie wrażenie, że na tej łodzi rozbitkowie to jest taka grupa ludzi złączonych jakby wspólną ideą etyczną. Natomiast to morze ów żywioł, no to jest, powiedziałbym, ta straszna, diabelska polityka.
Coś w tym jest, ale może bym nie nazwał tego związku związani ideą etyczną, tylko związani głębokim poczuciem wspólnoty, wspólnoty losu, tego, że samodzielnie z różnymi żywiołami sobie nie poradzimy, że współpraca, oparcie się na innych, a także pomoc im, kiedy oni sami są w potrzebie, jest częścią naszego losu.
Aha, powiedziałbym, zdrowy rozsądek nakazuje współpracę w obliczu, no właśnie, tej nieprzewidywalności losu, tak? Że powiedziałbym, no wiele zagrożeń jakby jest wpisane w nasze życie. Teraz to jest rzeczywiście widoczne, gdzie ta solidarność jest niezwykle potrzebna w momencie, kiedy wybuchła pandemia, tak? I która naruszyła ten świat jakby pewności, tak? Pewności, że zawsze będzie ładnie, pięknie i zdrowo.
Ja myślę, że tak jest. To opisuje także naszą ludzką kondycję. Ona jest krucha, ona jest nieustannie zagrożona. Te niebezpieczeństwa mogą być różne, jak właśnie w tej chwili pandemia, jakieś trzęsienia ziemi, tsunami, ale my doświadczyliśmy jako wspólnota innej katastrofy, innego zagrożenia. To był komunizm, to był ustrój totalitarny, bo kiedy się mówi o solidarności, no to trzeba to przede wszystkim powiedzieć, że to był ruch, który wyzwolił w zasadzie jedyne do tej pory wynalezione lekarstwo na totalitaryzm. Z totalitaryzmami różnymi, nazistowskimi, komunistycznymi, uważano, że można zwyciężyć tylko siłą. Wojny gwiezdne, prawda? Imperium zła. Takie były pomysły. Natomiast w Polsce odkryto coś innego, że można totalitaryzm rozwalić od środka, ale rozwalić w bardzo ciekawy sposób. Nie kierując się bezpośrednio na walkę i zniszczenie, tylko odwrotnie, odwracając się jakby od tego zagrożenia i zajmując się pozytywnym działaniem, współpracą, budowaniem, tworzeniem. To było podstawowe doświadczenie pierwszej Solidarności. Aha.
Czyli to, co można wpisać w taką zasadę, która dotyczyła na przykład ruchu Gandhiego, czyli opór bez przemocy, tak? Opór bez
Ale to więcej niż tylko opór bez przemocy, bo akurat jeżeli chodzi o polską Solidarność, to był nie tylko opór, oczywiście opór był. Najpierw wszystko zaczęło się od powiedzenia nie, od strajków, ale kiedy zostały podpisane porozumienia gdańskie, otworzyła się przestrzeń pozytywnej pracy. Poczuliśmy się nareszcie we własnym domu i każdy na swoim miejscu, tak jak potrafił, starał się przywracać normalność w zakładzie pracy, na uczelni, w pewnych środowiskach lokalnych. Doświadczenie pozytywnego budowania, twórczości. To jest według mnie najważniejsze w ruchu pierwszej Solidarności i warto o tym przypominać.
Aha, to dziedzictwo jest bardzo istotne, tak? Dla Polski i też dla Europy chyba, myślę. My inaczej chyba za mało jakby tutaj, no wiadomo, że nie można reklamować, bo reklama wartości etycznych jest podejrzana, ale niemniej jakąś formę propagowania owych wartości, no chyba trzeba byłoby znaleźć, tak, żeby pokazywać, jakim fenomenem rzeczywiście była Solidarność z punktu widzenia przede wszystkim jakby no takiego kapitału ideowego, tak, który no musi pracować, żeby wszystko dobrze funkcjonowało.
Ja myślę, że sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo po pierwsze to jest pewne doświadczenie. Ci, którzy aktywnie przeżyli pierwszą Solidarność i to pamiętają, doświadczają tego jak okres życia, który przypomina trochę, przepraszam za porównanie, pierwszą miłość, pierwsze zakochanie. Nagle świat staje się lepszy, wszystko jest możliwe, rosną nam skrzydła. Staramy się być lepsi, to też jest bardzo ważne, bo to nie było tylko doświadczenie społeczne, ale poczucie osobistego wyzwolenia. Ludzie zrzucali kajdany, zakłamania, zafałszowania. Żyli przez lata właśnie w takim świecie opartym na kłamstwie i wyzwolenie się z tego daje no, niesamowity zastrzyk energii. I ta energia no, została przekuta właśnie w twórczą pracę, nie w agresję, nie nawet w walkę z przeciwnikiem, ale właśnie w pozytywną pracę. Przypominają mi się takie ładne słowa księdza Tischnera z Etyki Solidarności, który mówił w rozdziale zatytułowanym Przeciwnik, zadawał pytanie, w jaki sposób las zwalcza przeciwnika? W ten sposób, że rośnie. I to było doświadczenie społeczeństwa. Społeczeństwo rosło, ludzie rośli wewnętrznie i realizowali się w pracy dla wspólnoty. I to było właśnie to doświadczenie. Druga kwestia jest, jak to przekazać. Owszem, trzeba o tym opowiadać i ta moja książka jest właśnie opowieścią o tym, żeby to doświadczenie, niesamowite doświadczenie nie zostało zapomniane. Ale za pomocą słów komuś, kto czegoś takiego nie doświadczył, ciężko to przekazać. Ja myślę, że też tytuł książki Solidarność, znaczy więź i rozdział Solidarność jest jeszcze przed nami, sugeruje to, że każde kolejne pokolenie no być może będzie miało okazję doświadczyć czegoś takiego i pytanie, czy z tego doświadczenia skorzysta w podobny sposób, czy też w sposób dużo bardziej niszczący.
Znaczy ja miałem takie poczucie, czytając pana książkę, panie profesorze, że doświadczenie Solidarności, jego wyjątkowość, no coś zakrawającego niemal na cud, polega na tym, że ta logika wspólnoty etycznej no wchłonęła to, co polityczne, nadając właśnie temu, co polityczne, piętno takie chrześcijańskie, piętno szlachetności. Taki chyba jedyny moment w dziejach powszechnych, tak? Nawet pan profesor tam zestawia na przykład, tutaj przywołuje myśl Hannah Arendt, mówi też o rewolucji francuskiej, rewolucji amerykańskiej, tak, jako punktach odniesienia dla tego, co się działo właśnie w tej polskiej duchowej rewolucji.
To przywołanie wybitnych myślicieli, którzy wydarzenia pierwszej Solidarności porównywali do takich wydarzeń jak rewolucja francuska czy amerykańska, nie jest moim wymysłem, no to także różni zachodni myśliciele zwrócili na to uwagę, ale ja uważam, że to, co się wydarzyło w Polsce, było czymś więcej i staram się to pokazać. A to więcej polega na tym, że no właśnie na pozytywnym wymiarze, że kwestia, tak jak pan powiedział, polityki, czyli myślenia w kategoriach wróg przyjaciel, kierowania energii społecznej na pokonaniu przeciwnika, to wszystko było wprawdzie obecne, ale jakby na marginesie. Dużo ważniejsza była pozytywna praca, poczucie, że stworzymy wspólnotę opartą na podstawowych wartościach, takich jak godność człowieka, szacunek dla człowieka, wolność, odpowiedzialność, prawda, sprawiedliwość. I w oparciu o te wartości oczywiste dla każdego człowieka dobrej woli powstała wspólnota. Ksiądz Tischner mówił, że to była spontanicznie powstała wspólnota ludzi dobrej woli albo wspólnota ludzi sumienia. Ja myślę, że to są bardzo trafne określenia. Aha.
I być może pracował też, pozwolę sobie na taką może zbyt śmiałą tezę, charakter narodowy Polaków uformowanych przez łagodnych franciszkanów.
No, kto wie, tak, bo rzeczywiście ta łagodność, wyrozumiałość, to było widoczne, prawda? Na przykład otwartość wspólnoty Solidarności. Przecież nie było problemu, żeby w Solidarności byli ludzie partyjni. Duża część ludzi należała do PZPR-u.
Robiła tak zwane struktury poziome, słynne struktury poziome.
Tak, struktury poziome. Po stanie wojennym wielu ludzi rzuciło oczywiście legitymacje partyjne, ale no, stan wojenny stanowi tutaj cezurę. Zmienia się przestrzeń, zmienia się świat. Kategoria wroga wychodzi znów na pierwszy plan. Ten podział my, oni właśnie wtedy. To generałowi Jaruzelskiemu zawdzięczamy głęboki podział społeczeństwa, który trwa do dzisiaj. Zmieniły się szaty, zmieniły się uwarunkowania, ale ten głęboki podział,
znaczy tak,
no,
podział,
dzisiejszy
który
ma tam swoje korzenie.
Czyli ten dzisiejszy podział to jest 13 grudnia, ale też można wcześniej niestety powiedzieć, że to jest jakby wprowadzenie systemu komunistycznego 44, 50, 49, tak, 50, tak? To są te momenty rzeczywiście głębokiego podziału. Nie można takiego programu, gdy mówimy o idei Solidarności, duchu Solidarności, zilustrować inną muzyką niż Chopinem. Więc proponuję fragment Rondo na Krakowiak na fortepian i orkiestrę. Posłuchajmy. Geniusz Chopina uczynił to, co Polski, uniwersalnym i też można powiedzieć, że pewna uniwersalność no, tkwi w przekazie tym etycznym, który wyprodukowała, znaczy fatalne słowo wyprodukowała, stworzyła pierwsza Solidarność, czy generalnie polska Solidarność, panie profesorze.
Tak, ale także to, co jest uniwersalne i co jest specyficzne dla Polaków, bo przecież to się wszystko tutaj połączyło. I cała tradycja polska, i romantyczna, i taka republikańska, prawda, z pierwszej Rzeczypospolitej, drugiej Rzeczypospolitej, głęboki patriotyzm, to wszystko się połączyło z obroną, mocną obroną uniwersalnych, podstawowych wartości, o których właśnie wspominałem, jak wolność, odpowiedzialność, podmiotowość, sprawiedliwość, No tak, to rzeczywiście w tym sensie było to wydarzenie nie tylko lokalne, ale również no, światowe, ważne dla całego świata.
A czy to doświadczenie jako dziedzictwo o tyle jest ważne dzisiaj, myślę, nie wiem, czy pan profesor się zgodzi z tym, że no, mamy do czynienia z rozpadem tej takiej neoliberalnej ortodoksji, gdzie w której no, każe sobie sam sterem, żeglarzem, okrętem, że to się kończy i że wraca i powinna wrócić przynajmniej wobec no, ciśnienia historii kategoria dobra wspólnego. Jeśli dobro wspólne, no to szukamy siły w tym dziedzictwie.
No tak, kategoria dobra wspólnego jest najważniejszą kategorią każdej wspólnoty. Każda wspólnota jest ufundowana na jakimś dobru, które łączy ludzi ze sobą. Oczywiście są takie pewne ideologie, które twierdzą, że wspólnota jest tylko sztucznym konstruktem, jest sumą jednostek. No, ale to są dosyć abstrakcyjne koncepcje, które oczywiście wpływają na ludzi, powodują, że się zachowują tak, a nie inaczej. I chyba ma pan rację, że rzeczywiście to ten taki indywidualny rys współczesnego świata dochodzi do pewnych granic i to poczucie i potrzeba współdziałania w oparciu o jakieś podstawowe wspólne dobra dzisiaj powraca. Rzeczywiście bez tego chyba nie da się myśleć o dobrze zorganizowanej wspólnocie.
No ja myślę, że to dziedzictwo pierwszej Solidarności, ono też jakby pracuje w tym znaczeniu, że jakby duża część Polaków jakby nie poddaje się naciskom ideologii, tak? które uderzają w polską wspólnotę, że to chyba też jest efekt pracy tej tradycji.
Ja myślę, że tu jest jeszcze coś za tym się kryje. To znaczy przypominam, że Solidarność pojawiła się w świecie totalitarnym, w świecie komunizmu. A akurat totalitaryzm komunistyczny był oparty przede wszystkim na kłamstwie. I ludzie, którzy pamiętają jeszcze tamte czasy, są chyba wyjątkowo wrażliwi na wszelkie formy zafałszowania, kłamstwa, manipulowania. To też jest doświadczenie Solidarności. Ludzie potrzebowali prawdy, także prawdy, która była bolesna, na przykład o stanie gospodarczym, o stanie społeczeństwa, ale jedynie na prawdzie można budować. I to jest, myślę, przede wszystkim wielka zasługa pierwszej Solidarności.
Przy czym, jak w rozmowie z panem Antonim Liberą, powiedział on, że żyjemy w epoce odwrócenia pojęć i wielkiej gry pozorów. I ideolodzy na przykład występują dzisiaj w maskach moralistów i to doświadczenie właśnie Polski jakby pozwala to zobaczyć, tak? Pozwala się nie poddawać manipulacji w tym stopniu, jakim poddają się na przykład społeczeństwa no, zachodnie, tym tak zwanym progresywistom, że tak nazwę, tych miłośników nieograniczonego, nieskończonego postępu.
No, na tym rzecz polega, jeszcze raz powtarzam, my mieliśmy doświadczenie komunizmu. Zachód tego nie miał. Do dzisiaj idee komunistyczne, prawda, są traktowane jako wartości. Mówi się, owszem, piękne idee, ale Stalin tam inni, prawda, te idee wypaczyli. Społeczeństwa nie tylko polskie, ale Europy Środkowo-Wschodniej, mając to doświadczenie, wiedzą, że to jest jedna wielka fikcja, że same idee były niebezpieczne dla człowieka, bo wykluczały czy groziły ludzkiej wolności, nie traktowały człowieka jako istotę, która zasługuje na szacunek. Przymus, manipulacja, pierwszeństwo kolektywu nad osobą. To wszystko są znaki właśnie tej ideologii, która dzisiaj na Zachodzie jest rozpowszechniona i również w Unii Europejskiej, prawda? Odeszło się od ojców założycieli, którzy mieli chrześcijańskie korzenie, a głównym ojcem założycielem nagle okazuje się komunista Spinelli.
No tak. Praca filozofa, tak myślę też, kiedy właśnie czytałem książkę, że jako filozof przywraca pan wagę nauczania Jana Pawła II w czasie, gdy no sam Jan Paweł II, jego dziedzictwo no podlega dość ostremu atakowi. To pana zadanie chyba, obrona tego dziedzictwa. To się wyraźnie czuje w tej książce.
Nie, to nie jest moje zadanie, bo Jan Paweł II i jego dziedzictwo...
Aha, nie potrzebuje, rozumiem. Nie potrzebuje, jest tak potężne, tutaj. Nie potrzebuje, tak.
Nie, to znaczy, jeżeli coś robię, to przypominam, ale przypominam także, jakie jego nauczanie, prawda, jakie było znaczenie jego nauczania dla Polaków. No, Jan Paweł II jednak był przywódcą, duchowym przywódcą naszego narodu. Był nie tylko papieżem, ale można powiedzieć także niekoronowanym królem Polski, polskiego ducha. I ja bym jeszcze jedną rzecz powiedział, że Jan Paweł, żebyśmy tutaj nie widzieli jasną sprawę, Jan Paweł II nie był po prostu wybitnym filozofem czy teologiem. On był papieżem, on był głową Kościoła i w pewnym sensie to, co mówił, to nie było jego nauczanie, tylko to było nauczanie Kościoła. A Kościół jest nośnikiem najważniejszych praw całej naszej cywilizacji. Kościół wchłania stopniowo, krok po kroku, rzeczywiście to, co jest wartościowe, to, co się pojawia, także nowego. I waga głosu Jana Pawła II, czy potem papieża Benedykta, ma znaczenie cywilizacyjne, nie tylko ważne dla wspólnoty wierzących, ale dla całej zachodniej cywilizacji. I obroni się spokojnie.
To takiej wiary, panie profesorze, bardzo potrzeba, zwłaszcza filozofom, którzy posługują się rozumem. Można by założyć coś takiego, że im ciemniej w świecie polityki, tym bardziej potrzebna logika wspólnoty etycznej.
To znaczy, im ciemniej się robi, tym oczywiście światło jest potrzebne, a przypominanie, że człowiek jest istotą wspólnotową, że sam daleko nie zajedzie, że samemu to można się tylko samorealizować, ale bez wspólnoty nasze życie jest niepełne, nie, jest bez sensu w gruncie rzeczy. Oczywiście możemy spełnić ten czas na zdobywaniu kolejnych dóbr, osiąganiu kolejnych sukcesów, ale to są wszystko namiastki. Człowiek realizuje się w gruncie rzeczy poprzez poświęcenie, poprzez świadomość tego, że jego życie jest po coś, jest dla kogoś, dla innych. Aha. Wtedy dopiero może jakby odkryć sens swojego istnienia.
Czy to bodajże Arystoteles pisze, że trwałe zadowolenie daje nam tylko ofiarność. Taka jest struktura rzeczywistości chyba. I to wynika to ze zdrowego rozsądku. Chcesz być zadowolony, po prostu pomagaj, no bo wtedy będziesz jakby spokojniejszy, będziesz jakby mocniejszy i szczęśliwszy.
Całe nasze bogactwo polega na tym, że rozdajemy. Dajemy to, co mamy, dzielimy się tym... No taka jest nasza struktura.
Też bardzo ujmujące jest w pana myśli, w pana książce, to przywrócenie wagi i znaczenia myśli księdza Józefa Tischnera, przez ukazanie ewolucji jego postawy. Bo rzeczywiście ten kapelan Solidarności jakby zniknął, a nie powinien.
No być może to jest jednak upływ czasu. Ja myślę, że Etyka Solidarności jest dziełem, malutka książeczka, prawda? Ale jest to książka, która opisała znakomicie istotę społeczeństwa, istotę wspólnoty właśnie w takich trudnych sytuacjach. I to jest książka, która powinna być lekturą obowiązkową w liceum, bo ona jest nośnikiem podstawowych praw, które są istotą naszego społeczeństwa, polskiego społeczeństwa. Tischner znakomicie to uchwycił i to właśnie w takim gorącym momencie. On właśnie znalazł język etyczny, filozoficzny, jak mówić o doświadczeniu Solidarności, a nie tylko właśnie w języku walki o władzę, walki o wpływy, o interesy. To znakomity język.
Znaczy, a jego wielkość polega między innymi na tym, że w pewnym momencie zdał sobie sprawę z pewnych błędów, które popełniał, tak? Uwikłając się zbyt mocno w logikę pola politycznego. To tak na marginesie.
Polityka jest pokusą, myślenie polityczne, nie tylko angażowanie się, ale myślenie polityczne, które podpowiada nam zbyt łatwo proste odpowiedzi. Kto jest moim wrogiem, kto jest przyjacielem, Jak ktoś jest moim wrogiem, to nawet jak mówi czystą prawdę, to ja jestem podejrzliwy, czy mnie nie oszukuje, nie wprowadza w błąd. Każdy z nas stoi przed tą pokusą. I akurat księdza Józefa Tischnera po 1989 roku też ta pokusa nie ominęła, ale też potrafił się potem z niej jakoś wyzwolić.
Solidarność znaczy więź. I to jest ta taka podstawowa, fundamentalna nauka, która płynie z doświadczenia, z polskiego doświadczenia. Jeżeli mówimy o polskim doświadczeniu i o tym, co polskie i uniwersalne, to oczywiście znowu pojawia się Chopin. Na zakończenie proponuję właśnie fragment walca cis-moll Chopina. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Zbigniew Stawrowski, filozof polityki.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.